Za 5 minut będzie 11:00, kontynuujemy naszą rozmowę bardzo ciekawą z Damianem Piczem. Patrzymy dzisiaj na piłkę nożną z nieco innej perspektywy. Patrzymy na to, czego nie widać. Porozmawiajmy, wiemy, że piłkarze trenują, przygotowują się do meczów. Jak to wygląda z sędziami?
Sędziowie w tej chwili mają dokładnie takie same, są oczekiwania wobec sędziów, jak wobec zawodników. To wszystko idzie z góry, z UEFA, gdzie Pierluigi Collina kładzie ogromny nacisk na to, że sędzia musi być tak samo kondycyjnie przygotowany jak zawodnik, ponieważ zawodnicy nie biegają wolniej, nie grają wolniej tylko ze względu na to, że sędzia biega wolniej. Ten sędzia musi być przygotowany na tyle dobrze, żeby wytrzymać 90 minut, ewentualną dogrywkę i rzuty karne na takim samym poziomie kondycyjnym jak zawodnicy zawodowi. Stąd też od kilku lat w Europie jest nacisk na profesjonalizację i zawodowstwo wśród sędziów. W Polsce w tej chwili mamy 10 sędziów zawodowych głównych i 10 asystentów. Oznacza to tyle, że oni mają podpisany kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, otrzymują pensję comiesięczną i na dobrą sprawę ich jedyną pracą jest trenowanie, regeneracja pomeczowa, potreningowa, a także szkolenie w terenie, bo tacy sędziowie są również zobligowani do tego, żeby jeździć do związków wojewódzkich i szkolić młodszych sędziów, młodszych kolegów. Natomiast wydawałoby się, że jest to wszystko takie łatwe, proste i przyjemne, a tak do końca nie jest, bo rzeczywiście tych jednostek treningowych jest dosyć sporo, bo są minimum 4 jednostki treningowe w tygodniu. Polscy sędziowie mają swojego własnego trenera do spraw przygotowania kondycyjnego, jest to Grzegorz Krzosek, wybitny były lekkoatleta polski. Na tyle dobrze Grzegorz wykonywał swoją pracę w Polsce, że został zauważony również przez UEFA i FIFA i jest tam w tej chwili członkiem komisji do spraw przygotowania kondycyjnego sędziów na poziomie UEFA i FIFA, więc bierze udział w najważniejszych europejskich i światowych imprezach. I właśnie Grzegorz przygotowuje co tydzień różne treningi dla sędziów szczebla centralnego, czyli od drugiej ligi wzwyż. Tacy sędziowie, wszyscy ci sędziowie są wyposażeni w Polary, zegarki Polar, czyli monitory pracy serca, z którymi są zobowiązani trenować, odbywać wszystkie treningi, sędziować, a także jak są poddawani testom kondycyjnym, to również te monitory pracy serca muszą mieć założone. Później zobligowani są do raportowania tego, jak przepracowali dany okres, raportują swoją pracę co 2 tygodnie, czyli co 2 tygodnie wysyłają plik, w którym opisują, w jaki dzień wykonali jaki trening i dołączają do tego pliki z Polara, na których osoba, która jest odpowiedzialna za analizę, czyli na poziomie drugiej, pierwszej ligi jestem to ja, na poziomie ekstraklasy jest to Grzegorz Krzosek, plus jeszcze wspomaga nas były sędzia pierwszej ligi ówczesnej, teraz ekstraklasy, Roman Kostrzewski. Sędziowie zobligowani są do nas wysyłać takie pliki i my analizujemy, czy sędziowie rzeczywiście wykonują to, co napisali, patrząc się na pracę serca, na to, jakie są spadki. Nie można na dobrą sprawę w tym momencie już ukryć nic.
To mówiliśmy o przygotowaniu fizycznym, a ja mam pytanie odnośnie przygotowania merytorycznego i tego, co dzieje się w Hiszpanii. Co tam idzie nie tak, że ci sędziowie praktycznie co mecz, czy to Barcelony, czy Realu, ale też inne, i są popełniane ogromne błędy?
Hiszpania jest dosyć specyficznym krajem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Jest bardzo dużo emocji na meczach. Tempo jest również bardzo duże i tak na dobrą sprawę pod względem merytorycznym, kondycyjnym sędziowie hiszpańscy to na pewno czołówka europejska. Zresztą miałem okazję z kilkoma współpracować przy okazji właśnie ich wizyt na Legii przy meczach Ligi Europy. Problem jest na pewno taki, że właśnie ta gra jest tam niezmiernie szybka. Zawodnicy bardzo lubią się prowokować nawzajem.
W Premier League chyba gra się szybciej, o ile tak
Gra się twardziej, na więcej się pozwala na pewno i pod tym względem czasami sędziemu łatwiej jest zarządzać. Tutaj te wymagania są troszkę inne i to widać też po zawodnikach, którzy przechodzą z Ligi Hiszpańskiej do Ligi Angielskiej, że wielokrotnie oni po prostu nie odnajdowali się w Lidze Angielskiej. Stąd Hiszpania, ci ekspresywni zawodnicy stwarzają dużo problemów sędziom. A im więcej takich sytuacji zapalnych, im więcej masowych konfrontacji, tym większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. A niestety jest tylko 4 sędziów. Akurat na meczach Primera División nie ma dodatkowych sędziów zabramkowych i nie da się wszystkiego zauważyć, a specyfika jest bardzo duża, presja zawodników jest bardzo duża, presja kibiców jest bardzo duża, zwłaszcza na Atletico Madryt i właśnie jeden z sędziów hiszpańskich, z którymi współpracowałem, mówił, że do jakiegoś pewnego czasu wstecz najtrudniejsze mecze do prowadzenia to były mecze El Clasico, czyli Barcelona-Real Madryt. W tej chwili najtrudniejszymi meczami dla wszystkich sędziów są mecze z udziałem drużyny Diego Simeone, ponieważ on tak nastawia swoich zawodników, że na dobrą sprawę od pierwszej minuty jest bardzo ostro na boisku i względem przeciwnika, i względem sędziów.
To też chyba dzięki temu asystentowi Simeone, Burgos, tak? On się nazywa, tak. Na niego mówią byk.
Tak,
on podobno niezwykłą presję też wywiera na sędziach.
Jest właśnie bardzo ciężko z tego, co opowiadali koledzy hiszpańscy. Stąd nie zazdroszczę.
Ale przykład sędziego Aitekina pokazuje, że hiszpańscy zawodnicy i w ogóle zawodnicy z południa sprawiają problem nie tylko w Lidze Hiszpańskiej, także
nie.
W Lidze Mistrzów. I co wtedy z takim sędzią?
Co z takim sędzią? Tak jak wspominaliśmy na początku, sędzia jest oceniany. Na niższych poziomach ocenia go tylko i wyłącznie obserwator. Na najwyższych poziomach, w Polsce od drugiej ligi do ekstraklasy, w Europie na wszystkich rozgrywkach, poza obserwatorem trybunowym, tym na żywo, jest tak zwany TV spotter, czyli obserwator telewizyjny, który ogląda mecz i wystawia dodatkowy raport. W Polsce dodatkowo mamy system, który nazywa się triple checking, czyli mamy ocenę obserwatora trybunowego, mamy ocenę i raport obserwatora telewizyjnego, mamy samą ocenę sędziego, bo sędzia również w ramach swojego przygotowania do następnego meczu musi zrobić samą ocenę ze swojego wcześniejszego meczu. Żeby nie było tak, że ktoś ukrywa swoje błędy, dążymy do tego, żeby sędziowie byli świadomi swoich błędów i szukali ich źródeł. I tak samo i później zestawia się te 3 dokumenty, siada zarząd nad tym i decyduje, kto miał rację. Sędzia, obserwator, czy decyzja była rzeczywiście prawidłowa i wystawia się ostateczną ocenę. Podobnie jest na poziomie UEFA i FIFA. Tam akurat system triple checking nie działa, natomiast jest właśnie ten TV spotter, który weryfikuje jeszcze ewentualnie pracę obserwatora trybunowego. Jeżeli są duże obszary do poprawy, duże błędy, to taki sędzia dostaje okres odpoczynku lub zostaje przesunięty do niższej kategorii, ponieważ na poziomie UEFA-owskim, o czym wiele osób nie wie, też są kategorie. To nie jest tak, że ktoś dostaje emblemat FIFA i już może sędziować Ligę Mistrzów czy finał Ligi Mistrzów. UEFA jest podzielona na kategorie i dopiero kategoria elite, jest to najwyższa kategoria wśród sędziów. Dopiero ci sędziowie, którzy tam awansują, mogą sędziować mecze Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.
O piłce nożnej i o sędziowaniu moglibyśmy tutaj rozmawiać jeszcze godzinami, ale chcieliśmy zapytać ciebie też o twoje wykształcenie. Jesteś absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Filologicznym.
Zgadza się.
I na przykładzie twojej osoby można też wskazać, jak ważna jest nauka języka, chociażby w twoim zawodzie, prawda? Że jednak to uczenie się języków obcych ma sens.
Zdecydowanie tak i myślę, że to właśnie język angielski mimo że niby tak popularny, utorował mi w dużej mierze drogę do PZPN, ponieważ moja przygoda z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zaczęła się od tego, że zaproponowano mi bycie jednym z redaktorów w branżowym czasopiśmie Kwartalniku Sędzia, wydawane przez Polski Związek Piłki Nożnej, i przede wszystkim na początku tłumaczyłem artykuły z angielskiego odpowiednika. W ten sposób gdzieś tam zostałem zauważony. Natomiast właśnie zalążkiem tego wszystkiego były studia w Opolu, które bardzo mile wspominam. Kontynuacją tego była później praca w Instytucie Filologii Angielskiej już jako asystent, jako wykładowca akademicki przez 4 lata, także pozwolę sobie od razu z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich wykładowców w Instytucie Filologii Angielskiej. Bardzo fajny okres i uważam, że naprawdę język w tej chwili jest podstawowym narzędziem, a jeżeli ktoś jest zmotywowany, dobrze usposobiony, ma jasno określone cele, to mimo braku wykształcenia technicznego, mamy w końcu czas inżynierów, jak możemy zobaczyć na reklamach niektórych uczelni, to humaniści również są w stanie sobie dobrze radzić na rynku pracy, właśnie mając w swoim zanadrzu gdzieś tam bardzo dobrą znajomość języka obcego, jednego, drugiego czy trzeciego.
Mówisz o tym, że przez pół roku zajmowałeś się organizacją finału Ligi Europy, gdzieś tam konferencje UEFA, współpraca z UEFA, współpraca z PZPN-em. Gdzie znalazłeś czas na pracę naukową, na doktorat, na publikacje i tym podobne przygody?
To jest już dosyć drażliwy temat. No niestety doktorat poszedł troszkę w odstawkę od momentu, kiedy PZPN troszkę mocniej mnie pochłonął i na dobrą sprawę od momentu, kiedy dostałem propozycję od prezesa Bońka i prezesa Przesmyckiego pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej, co wiązało się z wyprowadzką z Opola i przeprowadzeniem się do Warszawy, to już czasu na kwestie naukowe, na doktorat i tak dalej nie było, aczkolwiek zdecydowanie w tej chwili po powrocie do Opola chciałbym wrócić i temat zakończyć.
To jeszcze takie jedno króciutkie pytanie. Jakie doświadczenie dała ci kampania na prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej?
Na pewno kolejne obycie z mediami, duże. I to jest na pewno bardzo dobra, pozytywna rzecz, przydatna. Na pewno poznałem wielu bardzo fajnych ludzi, którzy mimo tego, że wyborów nie wygrałem, to gdzieś tam przy mnie pozostali i zostały jakieś tam przyjaźnie, koleżeństwa. A z drugiej strony bardzo fajnie zweryfikowały tych, którzy do tej pory byli w moim otoczeniu, a którzy na przykład po przegranych wyborach, delikatnie rzecz ujmując, usunęli się w cień. Ale pokazało też taką kuchnię wyborów. No może nie są to polityczne wybory parlamentarne czy samorządowe, ale mechanizmy pewne są podobne i nie zawsze te mechanizmy są takie, jak człowiek działający wydawałoby się w normalnej rzeczywistości, w zdrowym społeczeństwie oczekiwałby po niektórych ludziach piastujących pewne stanowiska. I niestety gdzieś tam pewne rzeczy mniej czy bardziej polityczne gdzieś tam się pojawiały, a szkoda, że właśnie do sportu zaczynamy przypisywać politykę, bo to jest akurat taki obszar naszego życia, gdzie ta polityka nie powinna mieć wstępu i zresztą takie jest założenie i polityka UEFA kilka lat temu, jak rząd chciał wprowadzać komisarza do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak wybuchła ta afera korupcyjna, UEFA bardzo stanowczo zajęła stanowisko, mówiąc, że w momencie, kiedy polski rząd wprowadzi komisarza do PZPN, wszystkie polskie drużyny, włącznie z reprezentacją, zostaną odsunięte od rozgrywek europejskich, także coś w tym jest.
No to mamy dowód na to, że to rzeczywiście powinno być oddzielone. Świetnie nam się tutaj rozmawia, aż szkoda, że już tak, musimy kończyć.
Cały czas mam pewien niedosyt tutaj, tak, no, ale tak. Czas nas goni zdecydowanie.
Wybiła godzina 11:10, my już musimy się żegnać. Naszym gościem był Damian Picz. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Program prowadzili
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka, a w realizacji tego programu jak zwykle pomógł Lokal Kuchnia. Dziękujemy.
W realizacji programu pomógł Lokal Kuchnia.